Edward Miller, działacz podziemnej Solidarności, były poseł na Sejm dwóch kadencji. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
A prywatnie ojciec rzecznika rządu, tak możemy tak, powiedzieć.
Tak.
Teraz pan częściej chyba syna widuje w telewizji niż w domu.
Tak, zgadza się, panie.
Takie życie. Ale wróćmy do tego, co pana do nas sprowadza, dlaczego pana zaprosiliśmy. Jutro 38. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Pan też był ofiarą tej sytuacji, w której ludzi internowano, zabierano im wolność wbrew ich woli tylko dlatego, że należeli do Solidarności albo nie zgadzali się z ówczesną władzą. A chciałem pana zapytać o coś na początek innego. Czy trochę nie przegraliście państwo, mówię tutaj o działaczach Solidarności z tamtych lat, trochę walki o pamięć i o edukację wśród młodych ludzi na temat tych wydarzeń, dlaczego właściwie Solidarność powstała, z czym wiązała się działalność w podziemiu wówczas i jaką cenę trzeba było za to zapłacić, często cenę wolności. Proszę posłuchać, nasza reporterka Joanna Merecka-Łotysz przeprowadziła krótką sondę wśród nastolatków, uczniów szkół średnich, co wiedzą o stanie wojennym, z czym to wiążą i jaki jest stan ich wiedzy na dziś, jeżeli chodzi o tamte wydarzenia. Proszę posłuchać.
13 grudnia.
13 jutro jest.
13 grudnia. Dla Polaków to jest ważny dzień?
Nie wiem, ciężko mi jest stwierdzić.
A słyszałyście o czymś takim jak stan wojenny?
Tak.
A w którym roku był?
Jesteśmy na biochemię. Piątek 13 jest, także...
A mówi wam coś stan wojenny?
O Boże.
Słyszałyście?
Nie, nic.
W ogóle nie słyszałyście o tym?
Nie, w ogóle. Nawet pan w historii nic nie mówił. Ja nie wiem, ja nie miałam pojęcia. Niestety, naprawdę, nieźle.
13 grudnia.
Nie mam pojęcia, co to jest za dzień. Może, nie wiem, jakaś edukacja, coś takiego?
A słyszałeś o stanie wojennym?
Jakaś rocznica, tak? To jest, nie wiem, z historii dziewczynki.
Piątek 13. Rocznica stanu wojennego.
Kto wprowadził stan wojenny?
Jaruzelski.
Wiecie może po co był wprowadzony stan wojenny?
Teoretycznie, żeby Solidarność zwalczać. Generał powiedział, że zapobiec wojnie domowej.
A którą rocznicę mamy stanu wojennego?
81 było, ale...
A ile lat trwał stan wojenny?
2 lata.
Skończył się?
W lipcu 83.
A kto wprowadził stan wojenny?
Jaruzelski.
A kim on był?
Politykiem.
Edward Miller jest naszym gościem, działacz Solidarności. Posłuchał pan, jaki jest stan wiedzy młodych ludzi na temat stanu wojennego i jaka refleksja?
No, refleksja jest taka, panie redaktorze, że dotyczy to naszych szkół, no niestety szkoły podstawowej, średniej, gdzie nie umiemy lub nie umieliśmy przekazać młodzieży współczesnej historii.
To też pewnie nie jest tak, że wszyscy nie wiedzą absolutnie nic o stanie wojennym.
Nie, jakaś część wiele ludzi szkół, wie. Do których ja uczestniczyłem, była licea ogólnokształcące, Herberta przykładowo robił ze mną film o stanie wojennym. Gimnazjum na ulicy Sobieskiego w Słupsku również robiło film o stanie wojennym, więc to nie jest tak, że wszyscy dyrektorzy czy też nauczyciele o tym nie mówią.
A pan jest zapraszany jako osoba, jedna z tych postaci, która była tutaj czołowa.
Tak, jestem zapraszany do różnych szkół, czy Drzewniak, który robił wiele tego typu historycznych rzeczy. Więc jest ta część młodzieży, która jest edukowana. Ale ja zwróciłem tutaj na coś innego uwagę, jeżeli mówimy o wprowadzeniu stanu wojennego i jego trwaniu około 2 lat. No niestety, to tutaj, jeżeli mówimy z punktu prawnego, faktycznie stan wojenny trwa od 81 roku do 83. Ale to dla nas nie jest taką prawdą. Dla nas stan wojenny trwał przeszło 8 lat, dłużej niż II wojna światowa. Gdyż Związek był zdelegalizowany w roku 81, powrócił dopiero w roku 89. To jest 8 lat działalności, nie 2 lat. I o tym jakby się nie mówi. Mówi się o stanie wojennym jako faktycznym stanie, który zawieszał prawa obywatelskie i inne. Chociaż trudno powiedzieć, że nawet, że jakby zawieszał, bo te prawa obywatelskie były zawieszone do roku 89. Mimo, że w ówczesnej konstytucji było, że te prawa my żeśmy mieli. Dlatego też Sąd Najwyższy, który później nas uniewinniał, stwierdzał, że sądy najwyższe, wojskowe w szczególności, czy też cywilne, które nas skazywały, złamały konstytucję Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. To jest właśnie ten chichot jakby historii.
Pana wyroki pozbawienia wolności to jest jeden rok i 8 miesięcy, a później rok i 2 miesiące. Jak dzisiaj opowiadać młodym ludziom o tym, co się wtedy działo? Bo dla nich to jest już dzisiaj prehistoria. Jeżeli ktoś ma dzisiaj naście lat, nawet mniej niż nawet 20, to wydarzenia sprzed prawie 40 lat, to jest dla nich rzecz... Naprawdę już z annałów historii.
I ja pamiętam, proszę Państwa, jak spotkałem, byłem zaproszony do jednego z gimnazjum słupskich. Było to chyba 3 lata temu. I właśnie miałem opowiedzieć tym młodzieży, dzieciom, jakby, co to jest w ogóle stan wojenny, co to był komunizm.
I jak pan do nich trafił?
Ja co do zasady nie mówiłem jakby o więzieniach na początku, nie mówiłem o tym, co myśmy przechodzili, jak byliśmy represjonowani. Ja po prostu przygotowałem taki zeszyt, w którym między innymi były kartki na żywność. I pokazywałem, że moje dzieci dostawały 10 deko czekolady. To zaczęło docierać. Jeżeli pokazywałem, że ich rodzice, bo mówili, część młodzieży mówiła, że ich dziadkowie byli za stanem wojennym, no to ja dawałem kartkę talon na benzynę i żeby dali swoim rodzicom talon na benzynę, żeby dali talon na obuwie, żeby talon na proszki dali. Jeżeli chcą tego stanu, jakby, że wtedy było lepiej, no to żeby to przyjęli z powrotem, nie? I talon jeszcze na Fiata 126P może by dostali po 5, po 10 latach. I wtedy do tej młodzieży to dociera.
A ma pan wrażenie, że młodzi ludzie chcą dzisiaj być członkami Solidarności? Chcą działać na przykład w związkach zawodowych?
Mi się wydaje, że dzisiejsza młodzież w większości, to co obserwujemy, raczej jakby się nie garnie do organizacji i stowarzyszeń, w których trzeba dość ciężko też pracować na swoją osobowością. Raczej idzie do takiej bardziej stowarzyszeń jakby rozrywkowych, tak bardziej co bliżej a może, ciała, a nie ducha.
A może to Solidarność nie nadąża trochę za duchem czasu, bo dzisiaj część życia, może nawet większość życia młodych ludzi toczy się w sieci internetowej. Tam związek nie jest zbyt aktywny. Mówię choćby o portalach społecznościowych.
Panie redaktorze, bo tutaj byśmy musieli powiedzieć, co się stało z Solidarnością. No i niektórzy mówią, że Solidarność przegrała, bo nagle się zrobiła mniejsza. Ja uważam, że tak nie, że Solidarność właśnie wygrała, wbrew pozorom. Solidarność była wielkim ruchem społecznym, który zrzeszał w sobie wszystkich, którzy byli przeciwko komunie. Od prawa do lewa. Z chwilą, kiedy odzyskano możliwość zrzeszania się w organizację, miliony ludzi odeszło z Solidarności nie dlatego, że chciał odejść z Solidarności, tylko dlatego, że znalazł swoje miejsce w innych organizacjach, stowarzyszeniach czy też tworzących się partiach politycznych. I to było właśnie zwycięstwo Solidarności. To, że pozwoliło na utworzenie dużej gamy nawet partii politycznych czy też stowarzyszeń. To było zwycięstwo Solidarności, bo to ona właśnie jakby dała możliwość tworzenia tych organizacji. To było zwycięstwo. Sam związek zawodowy zapłacił za to.
Ale osoby, które wówczas były prześladowane w 80-81 roku i później, to są dzisiaj, już nie wymawiając wieku, lekko mówiąc, starsi panowie.
No niekoniecznie, najmłodsi, którzy działali w okresie stanu podziemnego, no to są od 50 lat wzwyż.
Dobrze, ale teraz co zrobić, żeby Solidarność zyskała nowe pokolenie, żeby tym ludziom trochę przekazać ten etos i powiedzieć, słuchajcie, myśmy zaczynali w innych czasach, dzisiaj są trochę inne wyzwania, bardziej związku zawodowego niż siły politycznej w obronie tych, którzy często nie mogą sobie poradzić, na przykład w miejscu pracy. Bo i takie sytuacje się zdarzają. Co zrobić, żeby ta Solidarność była, pamiętając o tym, co się działo wówczas, też związkiem na obecne czasy?
Ja myślę, że sam związek zawodowy tutaj jakby ma wielkie trudności, no bo związek zawodowy co do zasady idzie już do ukształtowanego człowieka. I w związku z tym, jeżeli w szkole podstawowej, w gimnazjum, no dzisiaj już nie ma tego gimnazjum akurat, i w szkole średniej, czy zawodowej, czy technikum nie ma podstaw historycznych innych, no to więc on się nie garnie do tego, bo on po prostu nie zna tej historii.
Bo może dzisiaj młodzi ludzie uważają, że to, że mają wolność w sieci, mają wolność w życiu, że w sklepach jest właściwie wszystko, można kupić, to jest kwestia tego, czy mamy tylko pieniądze. To jest oczywistość.
Tak, to jest rzeczywistość, że nie muszą jakby, jeżeli walczą, no to co do zasady walczą, żeby pokazać przed koleżanką, kolegą o tym, że on ma coś więcej, a nie jakby o sprawy ducha, tylko bardziej ciała, ja mam lepszy gadżet, o.
Pan był jednym...
Lepszą minkę.
No, lepszy telefon. Dobrze. Tak. Pan był jedną z osób internowanych w obozie specjalnym w Chełmie. Nie tak dawno w końcu zapadł prawomocny wyrok dwóch generałów SB, Władysława C. i Józefa S., tak to skróćmy. Obaj zostali uznani za winnych, bezprawnych powołań wówczas opozycjonistów do wojska w stanie wojennym. 2 lata więzienia, bezwzględnego więzienia. To pierwszy taki wyrok w Polsce po 1989 roku, kiedy jest bezwzględna kara pozbawienia wolności. Wiadomo, że to są dzisiaj osoby w okolicach 90 roku życia i trudno się spodziewać, żeby trafiły do zakładów karnych, chociażby z tego powodu, że po prostu jest to podeszły wiek.
Tutaj nie rozchodzi się, panie redaktorze, też o to, żeby poszli już w tym momencie do więzienia. Rozchodzi się o to, żeby przyszłe pokolenia polityków, przyszłe pokolenia różnych ludzi, którzy będą nami rządzili, wiedzieli, jeżeli będą łamali prawo, Jeżeli będą popełniali przestępstwa, to po prostu trafią za kratki. Że prędzej czy później stworzy się pewien ustrój polityczny, czy też partyjny, no bo to partie wystają swoich przedstawicieli, że doprowadzą ich na ławę oskarżonych. I głównie się rozchodzi o to, że my mieliśmy problem, mamy problem w ogóle z rozliczeniem roku 70, 56. Nigdzie sądy w zasadzie jakby się nie sprawdziły się. Nie sprawdziły się, bo tu mówimy o sądownictwie niestety, które się nie sprawdziło. No to są tak samo, jak jest wielu sędziów, którzy nas skazywali, w szczególności sądów wojskowych, którzy skazywali nas w roku 83, wtedy stopniu porucznika, kapitana, a do niedawna jeszcze, rok temu, no dwa lata temu, byli sędziami Sądu Najwyższego. I to oni awansowywali do góry. Jeżeli popatrzymy pewne kariery pewnych sędziów, no to się okazuje, że ci, którzy jakby najwięcej nas skazywali w stanie wojennym, okazało się, że są prominentami życia sądowego w Rzeczpospolitej. My po prostu już mnie nie widzieli. Ostatnio byłem przykładowo w szoku, no mimo że jestem osobą bardzo rozeznaną, gdyż współpracuję z Instytutem Pamięci Narodowej oddział w Gdańsku. Byłem zaskoczony tym, że sędzia Rychlicki, który nas skazywał, był sędzią Sądu Najwyższego. No
czy
bo...
pan nie wierzy w to, że ten wyrok na generałów SB w ogóle zapadnie kiedykolwiek?
Ja panu powiem, taka sytuacja. Ja zeznawałem w tym procesie. Wtedy była jedna z telewizji, która chciała nagrywać. Sędzia się zgodził na nagrywanie wszystkich, ale byłem jedynym ze świadków, który zgodził się na nagranie. Nawet świadkowie wtedy nie zgadzali się, żeby dla tej telewizji, żeby telewizja mogła transmitować ich zeznania.
Ale to bali się po tych latach?
Tak.
Po tylu latach?
Tak. Bali po tylu się? Latach mimo wszystko się bali. Bo mówię, Edek, ja nie chcę, żeby moi wnukowie mieli problemy. Ja byłem w szoku. Ja byłem bardzo, byłem tym jakby zaskoczony. Oni mówią, Edek, no my jesteśmy z małej miejscowości, tam wszyscy się znają. I co do zasady, w większości tych małych miejscowości zostali ci sami, którzy byli, tylko wymienili się pokoleniowo. I nie mówią. Świadkowie do dnia dzisiejszego to może być dziwne, ale tak, to jeszcze dzisiaj się odbywa.
Przypomnijmy, w województwie słupskim wówczas w 81 roku w grudniu wytypowano 24 osoby do zatrzymania w stanie wojennym, potem do 46 wzrosła liczba tych zatrzymanych osób, a w końcu do 77, jeżeli wierzyć danym, które udało mi się tutaj ustalić. Edward Miller, działacz podziemnej Solidarności, były poseł na Sejm dwóch kadencji, był naszym gościem. Dziękuję bardzo za wizytę w studiu. Miłego dnia.
Dziękuję.